W 1932 roku się urodziłem, czyli już jestem, prawda, prehistoryczny prawie. Ojca przenieśli na kolej do Poznania, pracował w dyrekcji kolei. I tam mieszkaliśmy aż do 1939 roku, kiedy Niemcy nas wysiedlili, bo wtedy wysiedlali z Poznańskiego kogoś, kto Reichsdeutschem się nie zrobił, czyli takim przyszywanym Niemcem. W Pruszkowie mieszkała ojca siostra. Rodzice przewędrowali do Pruszkowa i u niej zamieszkali na początku. Natomiast ja zostałem na terenie dawnej Rzeszy. I to jest historia sama w sobie. Ojciec się dowiedział, że na naszym mieszkaniu mieszka jego koleżanka, to poszedł do niej i powiedział, że dobrze, że ty tu jesteś, bo będziemy mogli trochę rzeczy swoich zabrać, których Niemcy nie pozwolili zabrać do transportu. A ona mówi, nic nie dostaniesz, bo to wszystko Niemcy nam dali i to jest moje. I ojciec się zorientował, że to ona spowodowała to, że nas wysiedlono. No i powiedział, że czekaj, Francja i Anglia wypowiedzą wojnę, to my ciebie potem razem z Hitlerem na suchej gałęzi powiesimy. I ona to doniosła do Niemców. Za ojcem zaczął się pościg. Na przedmieściach z Morszynia mieszkała jeszcze jego matka. Ja byłem akurat tam. Ojciec przyjechał po mnie, ale okazuje się, że Niemcy przyjechali i przesłuchiwali matkę dwóch Niemców. A ojciec był akurat na podwórzu, wracał, zobaczył tych dwóch Niemców, zamknął szybko drzwi, a tam w Poznańskim był zwyczaj, że nie zamykało się drzwi w ogóle, jak się wychodziło gdzieś. Drzwi sublokatora były też otwarte. Więc ojciec skoczył do tego mieszkania sublokatora. Niemiec oczywiście skoczył za nim. Jak się nazywa? Ojciec podał nazwisko tego sublokatora. Dokumenty. Były tak zwane szafinierki, takie bieliźniarki. Szuflada taka szeroka u góry i na dole półki na układanie tam bielizny. I zwykle tam trzymano dokumenty. I ojciec tam znalazł jakiś dokument. Pokazał mu. Ten Niemiec popatrzył jakoś tak i na zdjęciu. Widocznie podobny był ojciec, bo mówi, dobrze, jak zobaczy tego konieczka, jak się tu pojawi, to ma zawiadomić Niemców. No i ojciec wyskoczył przez okno i do ostatniego takiego obejścia w tej miejscowości dotarł, a Niemiec zauważył, jak on uciekał tam przez okno i za chwilę w wiosce zjawiło się chyba z 20 albo więcej żandarmów, SS-manów. Mnie zabrali sąsiedzi i na takim kopcu kartofli siedziałem i oglądałem, co się dzieje. To był rok 39-40, nie miałem 8 lat. I zobaczyłem, że na końcu tych obejść, tam gdzie droga wychodziła już w pole, Niemiec stał. I tylko widziałem, że strzelał. I z opowieści ojca wiem, że ojciec wyszedł z ostatniego obejścia i szedł taką miedzą, jak gdyby. Odległość do Niemca była gdzieś 200 metrów. No i ten Niemiec nie trafił ojca. Ojciec dobiegł do lasu, schował się w lisiej norze. Dotarł do linii kolejowej, gdzie był dróżnik, a ponieważ pracował przedtem na kolei właśnie w Zbąszyniu, to znał tych kolejarzy. Zwolnił pociąg na tyle, że ojciec mógł skoczyć i dojechać do Poznania. Po mnie z kolei przyjechała mama i była u cioci. Ze mną pociągiem przyjechaliśmy do Pruszkowa i tam przez całą okupację mieszkaliśmy. Ojciec przyjechał do Szczecina i po roku, czyli w roku 40, nie 5 jak ojciec, tylko 6, przyjechaliśmy tutaj do Szczecina. No i tu zacząłem chodzić do gimnazjum, do pierwszego gimnazjum Henryka Pobożnego, a na Piastów zrobiono żeńskie gimnazjum i liceum i tam wtedy pani Szczerska rządziła, znana. I potem zdałem egzamin na szkołę inżynierską, bo nie było politechniki. Po szkole inżynierskiej dostałem nakaz pracy, bo nie jest tak jak teraz, że te biedni tego muszą szukać pracy, której nie ma. Ja podpisałem z biurem projektu włókien sztucznych na placu Orła Białego. Oni są tam dalej, teraz się chyba nazywa Biuro Ochrony Atmosfery. Pracowałem tam pół roku. Po pół roku w szkole inżynierskiej otwarto kurs magisterski. I to była jedyna możliwość zwolnienia się z nakazu pracy, bo to był dzienny kurs magisterski, nie zaoczny, tylko dzienny. On trwał półtora roku. Jak ukończyłem ten kurs magisterski, to jeden z kolegów ze szkoły inżynierskiej pracował już w Polmo. Wtedy nazywało to się Szczecińska Fabryka Motocykli. I on mnie zaciągnął, tam tym bardziej, że ja miałem taki, ojciec mnie nauczył na motocyklu jeździć. Od początku pracowałem w biurze konstrukcyjnym. I potem stopnie awansu to było, że zostałem kierownikiem sekcji prób i badań w tym biurze konstrukcyjnym. A wreszcie również doszedłem do stanowiska głównego konstruktora, a na koniec jeszcze mi podporządkowano technologa, czyli byłem szefem służby konstrukcyjno-technologicznej tutaj do emerytury. Natomiast moja przygoda z Krosem i tutaj z Józiem Serdyńskim najbardziej zaczęła się od momentu, kiedy produkowaliśmy Junaki. Junaki startowały w różnych zawodach, zresztą dyrektor był miłośnikiem sportu i starał się, żeby udział w sporcie brać. Na torze motocrossowym było więcej widzów niż na pogoni. Tłumy przychodziły, ponieważ te eliminacje do motocrossowych mistrzostw świata to był kunszt jazdy zagranicznych przede wszystkim zawodników.
Nowy rekord szybkościowy Polski. Ludzko-szczeciński junak wyrasta na maszynę dużej klasy. Na szosie koło Malborka seryjna maszyna na zwykłym paliwie. Dodano tylko oprofilowanie. Za kierownicą znany zawodnik Franciszek Stachiewicz. Junak uzyskał rekordową szybkość 150 km na godzinę.
Wiele lat potem tenże Stachiewicz, tu pani zobaczy nawet, przyjeżdża.
Naliczyłem, że jest tu około 58 junaków.
Na zlot miłośników junaka. I to jest na lotnisku pod Szczecinem. W Kluczewie. Próbują pobić tamten rekord.
Ta właściwa próba dopiero chyba się odbędzie. Na razie były próbne przejazdy.
Odkręciła się rączka. Panie konstruktorze.
Uzyskali 131, w jednym kierunku 130, potem znowu 131 i czwarty przejazd nie odbył się, bo urwał się zawód i skończyła się próba. Joe Robert to był zawodnik belgijski, niski, krępy taki zawodnik, on rokrocznie wygrywał Mistrzostwo Świata w tej klasie, którą myśmy dostawali tą eliminację, w klasie 250. Tych eliminacji było ileś tam na świecie. I ten Joe Robert nie był zbyt wysokiej kultury człowiekiem. Kiedyś wyprowadzałem zawodników do prezentacji. Szły dziewczynki, niosąc nazwy krajów. Za nimi zawodnicy przed trybunę, tą taką główną, gdzie no, tysiące ludzi siedziało. Ja kiedyś wyprowadzając, ponieważ on jako mistrz świata szedł za mną pierwszy, przy tych tłumach on wskoczył z tyłu na mnie, objął mnie. Ja go niosę przy tych. On myślał, że ja się załamię, a wtedy byłem młody, silny, ale zeskoczył. No troszkę, powiedziałbym teraz, chamski był facet. Nie lubiłem go za bardzo, mimo że był mistrzem świata. Ale któregoś razu zawodnicy radzieccy wtedy jeszcze, którzy jeździli na czeskich CZ-ach, przesiedli się na austriackie KTM-y. KTM to jest jeden z najlepszych motocykli crossowych na świecie. I taki młody zawodnik, Mojsiejew ze Związku Radzieckiego, dołożył temu Belgowi. I po prostu ja się cieszyłem, bo ci radzieccy zawodnicy byli grzeczni. Tam z nimi jeździł zawsze taki pułkownik. W każdym bądź razie po zwycięstwie tego Mojsiejewa i zdobyciu Mistrzostwa Świata w tej klasie 250, my tu mieliśmy taki zwyczaj, że biuro zawodów było czynne całą noc przed Mistrzostwami Świata. Bo przyjeżdżali zawodnicy o różnych porach i trzeba ich było rozlokować i tak dalej. To było na Tkackiej, wtedy było biuro PZMOT-u. Tam mieliśmy taki pokoik, gdzie były kanapki, wódeczka. No i tam pamiętam, że na następny rok po zdobyciu przez tego Mojsiejewa tytułu Mistrza Świata przyjechali Rosjanie, przyjechali bez niego, bo on gdzieś tam na treningu czy tego złamał rękę i nie mógł brać udziału. Ale przyjechał ten pułkownik, który się nimi opiekował. No i tam żeśmy siedzieli i ja pytam tego pułkownika, co ten Mojsiejew dostał za zdobycie takiego zaszczytnego tytułu. A on się rozejrzał dookoła. ale nikomu nie powiecie? No nie, nie powiemy. No to mówi tak, jak on zdobył ten tytuł, to gdzieś po tygodniu przyszedł telegram z Austrii, bo KTM jest austriackim, że zapraszają Mojsiejewa do Wiednia. No oczywiście, mówi, ja z nim pojechałem. Zakwaterowali nas w hotelu w Wiedniu, gdzie koronowane głowy mieszkały, taki super hotel. Wszystko było na nasze życzenie, co tylko chcieliśmy. A potem wywieźli nas do takiego pięknego pensjonatu w górach, gdzie jak rano się obudziliśmy, to chmury mieliśmy pod nogami. Siedzimy przy śniadaniu, przyjeżdża ekipa KTM-a, siadają przy naszym stoliku. Jeden z nich kładzie przed Mojsiejewem kluczyki do najnowszego Mercedesa, który stoi pod motelikiem. I mówi, to jest nagroda za zdobycie tego tytułu mistrza świata. Ten pułkownik mówi, nie wiedziałem co zrobić. Jest telefon, nie było wtedy komórek. No jest telefon, dzwoni do konsula w Wiedniu. Co ma robić? Dają Mojsiejewowi najnowszego Mercedesa. Mówi, ten konsul chyba z 10 minut myślał. Wreszcie mówi, a jak dają, bieri. No i mówi, wzięliśmy. Ale ci z KTM-a mówią tak, my wiemy, że tam u was w Związku Radzieckim szczęściami do Mercedesa krucho. Tutaj macie adres, zjedziecie do Wiednia, pod tym adresem dostaniecie części, ile będziecie chcieli. No i mówi, myśmy zjechali do tej firmy, Mojsiejew skromnie zażyczył sobie koła ogumione z kolcami takie, na śnieg, na lód. Ale firma chce sprzedać jak najwięcej, więc mówi, jak zaczęli nam pakować części, to pełen bagażnik i w przedział pasażerski pełen części. Mówi, że wlókł się ten samochód, tak żeśmy dojechali do Moskwy. A mnie coś tknęło i pytam, a jak się ten Mercedes spisuje teraz temu Mojsiejewowi? On się znowu rozejrzał, ale nie powiecie nikomu, nie powiemy. Jemu zabrali tego Mercedesa i dali mu Moskwicza.
10 tysięcy junaków wyprodukowała szczecińska fabryka motocykli. Co 10 minut schodzi z taśmy nowy motocykl 350 cm. Pierwszy junak już wyjechał do Hongkongu. Eksportujemy je do Grecji, Finlandii i Jugosławii. A i w kraju mają dobrą markę.
Najważniejszą cechą junaka to było jego dobre prowadzenie. To znaczy, my mieliśmy dość dużo wzorców zagranicznych, bo również wtedy przeznaczano trochę dewiz na to, żebyśmy mogli kupić motocykle zagraniczne i podpatrywać je, co tu dużo mówić. Cały świat tak robi i myśmy też tak robili. Pamiętam, że swego czasu miałem jechać w drugi koniec Polski, w Rzeszowskie. Wtedy jeszcze narzeczony ja, a potem żony, która już niestety nie żyje. I rozmawiam z głównym konstruktorem, Andrzej, mogę wziąć junaka? No pewnie, ale co ty będziesz jechał junakiem? Junaka znasz na wyrywki, bo jeździsz nim ciągle. Przy czym niech pani popatrzy, ja mam taką rękę, widzi pani? Ten palec, on jest większy niż którykolwiek z tych, bo to jest ten mały, o. Bo on przejął, jak sprzęgło, które dość ciężko chodziło w junaku, wyciskam bez kłopotów. Znalazłem taki piórniczek drewniany, który miał 8 czy ileś takich otworków, w którym były takie rureczki aluminiowe. Ja znalazłem to, zacząłem dłubać, a to wybuchło. To okazuje się, były podobno zapalniki do granatów, tak jak później mi powiedziano. To w Pruszkowie tuż po przejściu frontu było, 45 rok. W szpitalu pruszkowskim, że zmuszono mamę do podpisania zgody na amputację palców, a potem mówiono, że gdyby wiedzieli, że tak się będzie świetnie goić, to by może coś tam uratowali. I tak przeżyłem to życie. Ale przyzwyczaiłem się, mnie to już nie przeszkadzało. I był taki, angielski jest chyba tutaj też, Triumph 21 się nazywał. Dwucylindrowy, piękny motocykl, to byśmy nazywali Rolls-Royce wśród motocykli. Kierownik sekcji prób i badań. Mówi, co będziesz junakiem, jak ty go znasz na wyrywki? Weź któryś z tych wzorców. I tym Rolls-Royce'em pojechałem przez całą Polskę praktycznie. I ten motocykl, te powiedzmy 130, rozwijał lekko, nie było specjalnie kłopotów. A wtedy na drogach, królowały syrenki Warszawy. W związku z czym ja widziałem światełko tylne takiego samochodu, za chwilę już go dopędzałem, wyprzedzałem i dalej, i znowu światełko, wyprzedzam, światełko, wyprzedzam, nagle światełko okazuje się, jak podjeżdżam blisko, a jadę około 130. I okazuje się, że to nie jest samochód, tylko to jest światełko stojące na środku drogi, a dalej jest zerwany most i jakieś roboty trwają. Oczywiście ja to zauważyłem z jakiejś odległości tam, ale wyhamować już wiem, że nie zdążę. To była najbardziej stresująca w moim życiu chwila, że wybrałem lewą stronę, bo myślałem, objazd jakiś musi być. I wpadłem na taki z okrąglaków zrobiony objazd, przeleciałem na drugą stronę. Jeszcze przez jakieś 200 metrów ten motocykl szarpał mną. Nie mogłem opanować go prawie, ale jakoś opanowałem. Na drugiej stronie tego mostu zerwanego. On miał bardzo wiotką ramę, czego junak nie miał. Ja junakiem prawie bez trzymania mogłem wjechać na bruk i on trzymał się, bo miał sztywną, mocną ramę, która początkowo sprawiała nam kłopoty, bo pękała, ale po wzmocnieniu już nie było tych kłopotów.
Sukces junaka był niewątpliwy i jest niewątpliwy. Są uważane za bodaj najlepsze w powojennej polskiej produkcji motocyklowej. Można by żałować tylko jednego, jeśli chodzi o junaki, że przerwano ich doskonalenie. Sam zastanawiam się, jak to się stało, że polska produkcja w dziedzinie motocykli w jakimś stopniu zaczęła być wyhamowywana z biegiem lat.
Polska marka polskiego pojazdu mechanicznego została mistrzem świata fabrycznym. To jest najlepszy motocykl, wygrał z japońskimi, z BMW. Ze wszystkimi motocyklami światowymi wygrali wówczas Mistrzostwo Świata w 1962 roku.
Duże kłopoty miałem z załogą. Nie chcieli się pogodzić absolutnie, że my z takiej finalnej fabryki produkującej wyrób gotowy, motocykl jeszcze, fabryka znana w Polsce i teraz mamy zacząć robić wały napędowe i układy kierownicze, kooperacyjny zakład. Nikt o nas nic nie będzie wiedział i po co.
To jest junak M07, czyli ten pierwszy. Tak wyglądały te pierwsze motocykle. Jak pani popatrzy na błotniki, na osłonę łańcucha, taką łańcuch widać w zasadzie. Na reflektor tu oddzielny, prawda? A to jest z drugiej strony widoczny. Ten sam junak, a tutaj jest w czerwonym kolorze, żeby nie mówili, że robiliśmy tylko czarne. To jest odcinek próbny autostrady, na którym odbywały się różnego rodzaju próby. A tu są motocykle już sportowe, opracowane też przez biuro konstrukcyjne. Ja pamiętam, że myśmy robiliśmy takie próby, żaróweczkę na osi, żaróweczkę na gondoli, żaróweczkę na ramieniu pasażera, akumulatorki i w nocy jeździliśmy w drodze na Police i ten dziadek Gruner fotografował nas, to był inżynier przedwojenny. I wie pani, jechaliśmy na tą drogę w nocy, on ustawiał aparat, otwierał po prostu obiektyw, a myśmy przejeżdżali, najeżdżając na przykład na przeszkodę jakąś. Ustawiliśmy cegłę czy coś i najeżdżał tym kołem i wtedy dostawaliśmy wykresy, linie. I widzieliśmy, w jaki sposób amortyzacja, bo nie mieliśmy urządzeń, przyrządów. Ja wymyśliłem taki sposób, to w Warszawie nie mogli wyjść z podziwu. A to jest urocza Mongołka, bo Mongolia była jednym z chyba na pierwszym miejscu. Na drugim były Węgry, jeśli chodzi o import motocykli junak. To był tak zwany rajd, myśmy go nazywali rajdem bałkańskim. Myśmy objechali Polskę, Czechosłowację, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię, taki krąg po tych krajach. Wszędzie, za wyjątkiem Czech, którzy mieli swój motocykl, to wszędzie junak budził przynajmniej bardzo duże zainteresowanie, bo nie było tam wtedy motocykli. A to jest ten ostatni motocykl Iskra.
Wygląda jak statek kosmiczny.
Prawda, że takiego, nawet teraz trudno coś powiedzieć, ale na owe czasy to był wystrzał. To był 62 rok. Prototyp dla piekarzy.
Fajne.
To jest Wojska Polskiego przed fabryką. Tak wyglądała kiedyś.
Żeby pokazać Państwu, co pozostało z dawnej szczecińskiej fabryki motocykli, a później Polmu, wybraliśmy się 1 października z kolegą Andrzejem Łoniewskim na teren dawnej fabryki. Oczywiście ten znak stop i strażnik, który za nim stoi, To znaczy, że nie wolno wchodzić na ten teren i nie wpuścił nas. Ale przez rozstęp w bramie zrobiliśmy zdjęcie. Oto budynek dawnej dyrekcji. A obok ta ruina to budynek dawnej kontroli, gdzie mieściły się laboratoria metalograficzne, pomiaru kąta, długości. A to już teren, gdzie stały hale fabryczne, który zarasta w tej chwili zielskiem albo jest pokryty kałużami. Łza się wokół kręci na widok ten, który kiedyś był pełen życia. A teraz jest to jedna wielka ruina.
To opracowywałem na zlecenie Muzeum Techniki. Przed otwarciem dyrektor Muzeum Techniki poprosił mnie, żebym coś o Junaku. Na 20 minut, a mnie wyszło na godzinę. Bali się, że słuchacze nie będą, a tam było pełno studentów, nie wiem skąd oni ich wzięli. Było, no ja wiem, około setki osób. Były 4 odczyty, mój był ostatni. No i oczywiście brawa dostałem i wszyscy przez tą godzinę siedzieli z zapartym chem, słuchali, bo opowiadałem o tych historiach zawodnika. Także nie chcieli mnie potem puścić. A ponieważ byli to młodzi ludzie, to zakończyłem całe to wystąpienie takim fragmentem wiersza Asnyka do młodych. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze znieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć.